Cześć, to już 37 odcinek naszego podcastu Na Podsłuchu. Tym razem jesteśmy z Piotrkiem, dlatego że Kubie obowiązki nie pozwoliły być razem z nami, ale myślę, że wróci niebawem. Za to mamy okazję dokonać rzeczy historycznej, to znaczy nagrać odcinek podcastu krótszy niż pół godziny. Piotrek, co masz dla nas?
No więc tak, ja mam tutaj bardzo ciekawą historię, która przynosi nas pół roku do tyłu. W ogóle to na początku powiem, żebyście nie regulowali odbiorników, mam lekką chrypkę i dlatego tak brzmię i tego nie poprawi żadna regulacja pokrętełkiem. Chciałem dzisiaj powiedzieć o czymś, co jest starym, dobrym, złośliwym oprogramowaniem. Dlatego, że przez ostatnie tygodnie, jeśli nie cały miesiąc, cała Polska, w tym również my, żyliśmy aferą phishingową związaną z politykami, którzy byli atakowani przez ugrupowanie związane z rosyjskim wywiadem wojskowym. Nie mamy jeszcze na razie żadnej informacji na temat polityków innych niż minister Dworczyk, no ale zobaczymy co tydzień przyniesie, dlatego że atakujący są wciąż aktywni, chociaż wczoraj mały sukces, ich kanał został na kilka godzin zablokowany przez działania KPRM-u, ale się odrodził bardzo szybko i prężnie działa dalej. Także to jeszcze nie koniec historii, pewnie będziemy do tego motywu przewodniego wracali. No ale dzisiaj przejdźmy z phishingu na złośliwe oprogramowanie. Ja chciałem przypomnieć botnet, który nazywał się Emotet i został w 2021 roku, w styczniu, wyłączony. Odszedł, ale nie zniknął. Jak działał Emotet? Emotet działał w taki sposób, że poprzez infekcję złośliwym oprogramowaniem przestępcy pozyskiwali hasła z przeglądarek do skrzynek pocztowych, chociaż nie tylko, i zaciągali nie tylko listy kontaktowe, jak często robi złośliwe oprogramowanie, ale również historię korespondencji, czyli maile. Mając dostęp do historycznej, archiwalnej korespondencji, widząc z kim ofiara rozmawiała wcześniej, atakujący kontynuowali tą rozmowę, podszywając się pod ofiarę w taki sposób, żeby podrzucić właśnie załącznik, który był złośliwy. To powodowało, że jeśli trafili osobę A, która rozmawiała z osobą B i C, to nagle osoby B i C dostawały na swoje skrzynki mailowe wiadomość, która była niejako kontynuacją tego starego wątku. No i ponieważ osoby B i C znały osobę A, ufały jej, wymieniły z nią wiadomości mailowe, no to w nawiązaniu do tych poprzednich wiadomości mailowych pojawiał się dokument, który być może był wtedy postrzegany jako godny zaufania, tak? I ludzie w niego klikali, znowu infekując siebie i powtarzając cały ten proces na nowo. No i tutaj mamy informację o tym, że FBI pozyskało ponad 4 miliony adresów e-mail ofiar, czyli takich osób, które kliknęły, które oddały swoje maile atakującym, i lista tych osób została przez FBI przekazana do Troya Hunta, czyli właściciela serwisu, pewnie wam znanego, serwisu, który się nazywa Have I Been pwned.com, gdzie można sobie teraz wejść, wpisać swój adres e-mail i zobaczyć, czy my byliśmy tymi ofiarami, do których Emotet uzyskał dostęp. Swoją drogą, my na Niebezpieczniku opisywaliśmy jakiś czas temu, to jeszcze w 2019 roku, działania związane z Emotetem, kiedy to takie maile podrobione, ale z aktualną, poprawną, oryginalną historią rozmowy pojawiały się w kontekście dwóch dużych firm, PKO Leasing i M Finanse. No bo pracownicy tych dwóch instytucji padli ofiarą Emoteta, zainfekowali się i ich maile, łącznie z korespondencją związaną z klientami, danymi klientów, zostały przez ten botnet wykradzione, a później właśnie użyte w tym ataku, gdzie nagle osoby, które prowadziły wcześniej jakieś rozmowy, jakiś biznes z M Finanse czy PKO Leasing konkretnymi pracownikami, którzy byli zainfekowani, dostawali maile w nawiązaniu do tej historycznej rozmowy, byli nakłaniani do otworzenia załącznika. Także my opisywaliśmy to w 2019 roku, wtedy te ataki były, no teraz na początku tego roku przetrącono głowę temu botnetowi, co nie oznacza, że schwytano osoby stojące za tym botnetem, dlatego też warto wejść na ten serwis, czyli haveibeenpwned.com oraz na stronę holenderskiej policji, bo tam też jest taka wyszukiwarka, gdzie można sobie przeszukać, sprawdzić swoje maile, czy nie wiem, maile swoich znajomych, czy były one w tej grupie pozyskanych przez FBI 4 milionów milionów adresów ofiar tego botnetu, co pozwala nam, no, po pierwsze zareagować, wymusić zmianę hasła do takiej skrzynki, co do której przecież ofiara może nie wiedzieć, że wciąż jakby daje dostęp atakującym, bo jak pokazują działania takiej instytucji jak Spam House, w ogóle Spam House, czyli inna instytucja, też dostała listę tych osób, listę adresów e-mail, które zostały skompilowane przez FBI, pozyskane przez FBI, i Spam House postanowił skontaktować się z właścicielami tych domen i, jak informuje, udało im się dotrzeć do 22 tysięcy właścicieli domen. To jest 3 tysięcy organizacji, do których należały ponad 1,3 miliona adresów e-mail. Więc to jest coś naprawdę ogromnego, jeśli chodzi o operację, i tutaj szacunek dla osób ze Spam House'a, które, no, musiały się skontaktować z odpowiednimi osobami, przekazać odpowiednim administratorom na miarę na skrzynki, które są na tych listach, a ci z kolei ci administratorzy musieli poresetować hasła czy poblokować te skrzynki, także dość duża operacja. Z drugiej strony mamy właśnie Troja Hunta, który te adresy e-mail wrzuca i każdy może sam sobie przetworzyć. No, Troy Hunt się nie komunikuje z właścicielami tych adresów e-mail, które dodaje do swojej wyszukiwarki, aczkolwiek jeśli ktoś tam ma założone konto na swój adres e-mail, no to może dostać taką notyfikację, że w jakimś wycieku, no w tym przypadku na tej liście, pojawił się jego adres e-mail. I tutaj też taką małą dygresję chciałbym zrobić. Dygresja jest związana z tym, że, no, piękne rzeczy, jeśli chodzi o defensywę, robią zagraniczne firmy takie jak Spam House, czy też działania samego Troya Hunta, któremu samo FBI przekazało listę tych adresów e-mail, listę tych ofiar, po to, żeby on mógł im pomóc, żeby było miejsce, gdzie można się sprawdzić. Natomiast nie wiem, czy Marcin się ze mną zgodzi, czy nie, no ale w Polsce chyba taki serwis jak haveibeenpwned.com, no, nie do końca mógłby funkcjonować w zgodzie z prawem, dlatego że jest bardzo wiele zastrzeżeń i różnych dylematów prawnych związanych z przetwarzaniem cudzych danych, czy w ogóle danych pochodzących z jakichkolwiek kradzieży, wycieków, włamań, nawet w dobrej wierze. Jest to szalenie ryzykowne i dlatego do tej pory jeszcze takiego serwisu w Polsce nie mamy, chociaż wiele firm i osób przymierzało się, żeby coś takiego zrobić.
W ogóle, szczerze mówiąc, gdybyśmy się przyjrzeli przestępstwom, które są kojarzone z komputerami i przepisami karnymi, które ich dotyczą, to w Polsce to nie są przepisy nowe. Na przykład moim zdaniem artykuł 268, tak, kodeksu karnego, uzyskanie dostępu do informacji, do której sprawca nie jest uprawniony. To jest przepis z czasów preinternetowych, który jest dzisiaj przecież brany pod uwagę przy wielu sprawach właśnie internetowych. I ja kiedyś nawet miałem na jednym ze swoich szkoleń dyskusję z jednym radcą prawnym na temat, przy czym od razu, żebyśmy się nie rozumieli, ja się nie uznaję za partnera do rozmowy o prawie dla zawodowego radcy, natomiast dyskutowaliśmy sobie o tym, co tak naprawdę trzeba zrobić, żeby naruszyć przepis artykuł 268, paragraf 2 kodeksu karnego, bo on mówi o uzyskaniu dostępu do informacji w ogóle, do części lub całości systemu informatycznego. Co to znaczy? Bo o ile pierwszy paragraf tego artykułu mówi o przełamaniu zabezpieczenia, na przykład poprzez przełamanie zabezpieczenia magnetycznego lub otwarcie pisma, to mamy jeszcze paragraf drugi, że naruszeniem może być uzyskanie dostępu do całości lub części systemu informatycznego. Mi się wydaje, że inaczej to wyglądało w czasach, kiedy ten przepis tworzono, inaczej wygląda dzisiaj. No, szeroki temat, jeśli chodzi o polskie prawo dotyczące przestępstw komputerowych. Zresztą niebezpiecznik swojego czasu, będąc w kontakcie z ówczesną minister Anną Strzyżyńską, z minister cyfryzacji, trochę tam też dyskutowaliśmy o tym przy okazji zmian, które nastąpiły w artykule 269b. W każdym razie tak, wiem, że nie tylko my myśleliśmy o tym, żeby stworzyć taką rzecz. Niejednokrotnie miałem okazję rozmawiać na szkoleniach o tym z osobami, które się do tego przymierzały albo chętnie by uczestniczyły w tego typu inicjatywie, ale no, obecnie na pewno nikt się na to nie zdecyduje. Zresztą z tego, co mi wiadomo, jeśli chodzi o na przykład Stany Zjednoczone, to też nie w każdym stanie coś takiego przejdzie, chociaż to pewnie wymagałoby jakiejś głębszej analizy. Natomiast wspomnę o emotecie, o którym powiedziałeś, bo skoro już padła ta nazwa emotet, to u mnie słowo emotet wywołuje takie same reakcje jak mój komputer pierwszy, jaki miałem, PC, to był 286XT. Dzisiaj już mało kto pamięta, co to znaczy. Emotet może nie jest tak stary, natomiast jak już słyszę słowo emotet, to mam takie ciepłe skojarzenia z odległą przeszłością, bo przecież początki tego Trojana to jest rok 2014, powiedzmy sobie, czyli w sumie lat temu 7, 8, właściwie.
Taki trochę dziadek malware'owy.
Taki trochę, tak. Właściwie nie potrafię, zadałem sobie to pytanie, kiedy cię słuchałem. Czy znam jakiegoś szkodnika, który od tak dawna daje się we znaki, to naprawdę daje się we znaki, bo Emotet to nie jest coś, co gdzieś tam kiedyś wyskoczyło i teraz wróciło, tylko on przez cały czas robił jakieś problemy i to przez cały czas inne. Zresztą mamy na Niebezpieczniku taki artykuł Trojan Emotet, patrzcie jak ciekawie się zmieniał. I tam jest właśnie opisana ta historia od 2014, gdzie to najpierw był banker, potem właśnie stał się takim Trojanem, on miał zawsze taką modułową formę, ładnie można było obserwować, jak ten kod był wykorzystywany, baza kodu Emoteta. I to jest ciekawy przykład tego, jak uparta praca nad projektem daje efekty.
Dlatego coś mi mówi, że aktualne osoby stojące za Emotetem, które no nie zostały pojmane, raczej tego nie porzucą, tak, tylko właśnie wykorzystają, czy zarówno dane i dostępy, które pozyskali w trakcie tego projektu do rozkręcenia jakiegoś innego projektu, czy też może złączą się właśnie z inną grupą, ewentualnie przekażą te informacje innej grupie, jeśli rzeczywiście doszli do wniosku, że są już na tyle dojrzali, że należą im się jakieś wakacje, emerytura.
Tak, natomiast teraz pójdźmy w tematy mainstreamowe. Czy mówi ci coś nazwisko Ken McCallum?
Tylko tyle, że wspomniałeś mi o tym nazwisku przed naszym spotkaniem.
Tak, to jest szef MI5, czyli takiej agencji, która właściwie to chyba głównie dzięki firmom szpiegowskim stała się znana, no ale jest to dość istotna agencja wywiadowcza w Wielkiej Brytanii, w ogóle dość istotna w Europie. I Ken McCallum co roku ma takie wystąpienie dotyczące aktualnych zagrożeń. Ja w ogóle powiem od razu, że ja bardzo lubię słuchać różnego rodzaju przemówień na takie tematy, a jeszcze bardziej lubię wydawane raporty. Na przykład zawsze czytam raporty Europolu, Interpolu.
I tutaj grozimy palcem, albo raczej tak zachęcamy kolegów z zespołu CertGov. Chłopaki, co się z wami dzieje? Wasze raporty już niech będą w tym PDF-ie, którego się nie da kopiować i zaznaczać takim zeskanowanym, ale niech będą, no gdzie one się podziały? Nie było ich chyba, nie wiem, od 2 lat, 3 lat? Nie pamiętam, ale już dawno ich nie widziałem. CertNask robi z dużym opóźnieniem, ale robi coroczne raporty. Orange, CERT Orange'u również, natomiast no brakuje nam tego rządowego. Ja to nie mówię z jakąś ironią, tak? No generalnie naprawdę nam brakuje i to jest zwłaszcza w tych czasach i w tych okolicznościach przyrody, od których tutaj zaczęliśmy też dzisiejszy odcinek, nie? Fajnie byłoby zobaczyć może coś więcej na tyle, na ile da się zobaczyć. Może, znaczy mam nadzieję, że ta pustka raportowanie wynika z tego, że po prostu aż tyle się dzieje, że nie mają czasu na raporty.
Tak, w ogóle można by było dużo powiedzieć o tym, jak takie raporty są ważne. I ja w ogóle zawsze zachęcam ludzi do czytania raportów i statystyk. W ogóle odwiedzenie strony statgov.pl jest bardzo dobrym pomysłem, w co mi nikt nie wierzy. Natomiast teraz przejdźmy do tego, co powiedział dyrektor McCallum. To może nie był rzeczowy raport, tam się pojawia, szczerze mówiąc, jedna ciekawa liczba w tym, co on powiedział, ale generalnie powiedział o 3 ważnych rzeczach, które powinniśmy mieć na uwadze. I pierwsza to jest state threats, czyli tak, zagrożenia takie dla stanu, tak to przetłumaczmy dosłownie, chociaż wiadomo, że chodzi o zagrożenia krajowe po prostu. Następnie terroryzm i następnie trzecie powiem na koniec. Zacznijmy od tego state threats. Generalnie główny wniosek z tego, co pan McCallum powiedział, chociaż oczywiście będziecie mieli to w linkach, każdy, myślę, będzie w stanie na spokojnie to sobie przeczytać. Natomiast on zwrócił uwagę generalnie na to, że dzisiaj, jeśli myślimy o cyberprzestępczości, to sorry, ale nie możemy już o tym myśleć w kategoriach takich, że może zostanie zaatakowany pan minister, może ktoś, tylko generalnie, jeśli pracujesz w firmie, która dokonuje jakichkolwiek badań naukowych, która ma dostęp do jakichś ciekawych danych, która na przykład prowadzi eksport na jakieś ciekawe rynki, w zasadzie jesteś celem zainteresowania szpiegów zagranicznych. Przy czym szpiedzy zagraniczni to może oznaczać zarówno szpiegów takich, którzy są wspierani przez państwo, jak i tacy, którzy mogą działać dla własnej korzyści, czy mogą być szpiegami gospodarczymi, bo tutaj to słowo spice należy rozumieć szeroko. Zresztą to samo teraz widzimy w kontekście choćby sprawy ministra Dworczyka, gdzie tak naprawdę mamy jakichś atakujących cyberprzestępców, czy nawet można by powiedzieć szpiegów, tylko nie wiemy skąd oni są. W każdym razie uważajmy na nich i liczba, jaka się pojawia w przemówieniu McColluma, jest taka, że zaobserwowano, jak rozumiem, MI5 zainteresowało na profesjonalnych stronach networkingowych ponad 10 tysięcy prób podejścia do jakichś ludzi będących w UK celem ich manipulacji i najwyraźniej wykorzystania w celach szpiegostwa gospodarczego, międzynarodowego, czy też zmuszenia w jakiś sposób do współpracy.
A jak i na czym polega ta obserwacja? Bo to mnie zawsze tak nurtuje, nie? Niektórzy mówią, że wykrywa się 10 tysięcy ataków na sekundę, no i można to właśnie dojść do wniosku, że to jest jakieś skanowanie portów, nie?
Do tego zmierzałem, wiesz? Do tego zmierzałem, że tego nie wiem, bo tego właśnie McCollum nie powiedział i to był wniosek, do którego chciałem odnieść się za chwilę, ale teraz dokończę to, o tym, o czym on mówił i wtedy dojdę do tego wniosku. To po pierwsze. Po drugie, terroryzm. I o terroryzmie w przemówieniu McColluma jest dość dużo. Są nawet omówienia, jest nawet odniesienie do 20. rocznicy 11 września.
Już 20 lat minęło?
Patrz, jak ten czas leci, a Emotet, nie? To jest atak starszy niż Emotet. Od razu powiem, że terroryzm to jest bardzo ciekawy problem z punktu widzenia wszystkich ludzi, którzy na przykład zajmują się analizą ryzyka czy bezpieczeństwem w takim sensie bardzo ścisłym. Bo każdy spec od bezpieczeństwa zapytany o terroryzm powie wam mniej więcej coś takiego. Jest to ryzyko poważne, ale niezwykle rzadkie. Bo w ogóle przy takiej klasycznej kalkulacji ryzyka, gdzie ryzyko mierzymy jako iloczyn prawdopodobieństwa i powagi skutków, to niestety w przypadku terroryzmu ten iloczyn wychodzi dość niski z tego powodu, że właśnie częstość występowania jest rzadka. Bardzo często jest podawany ten przykład, może podajmy taki, no ludzie się naprawdę, ja często zadaję ludziom to pytanie, czy się boisz terrorystów? I ludzie się boją, natomiast na drodze możemy mieć dziennie od 500 nawet więcej pijanych kierowców w Polsce i prawdopodobnie jeśli coś nas rozjedzie, to nie będzie to ciężarówka prowadzona ręką terrorysty, tylko po prostu pijany kierowca. No ale też znam ludzi, którzy potrafią, ci sami ludzie, którzy mówią boję się terrorystów, potrafią powiedzieć no nie można tak człowiekowi na całe życie odebrać prawo jazdy, trzeba zrozumieć, że ktoś się napruł i pojechał, nie? To jest fascynujące na swój sposób.
Miałem o tym nawet prelekcję.
I dobrze, że miałeś. No, o tym terroryzmie było dużo w przemówieniu McColluma i po tym całym terroryzmie, któremu poświęcono dużo czasu, mimo że, tak jak mówię, moim zdaniem jest to zagrożenie poważne, choć niezwykle rzadkie i to rzadkie. Zresztą to jest dobre pytanie. Ile osób zginęło w 2021 w atakach terrorystycznych w Europie?
Nie wiem, dobre pytanie, nie? A ile było ataków terrorystycznych na krytyczną infrastrukturę?
Tak, to też jest dobre pytanie.
A ile było ataków wiewiórek na krytyczną infrastrukturę?
Tak, i do tego zaraz dojdziemy. Natomiast jeszcze trzecia rzecz, bo po tym wszystkim, po terroryzmie, o jeszcze jednej rzeczy mówił McCollum, mianowicie szyfrowanie. Szyfrowanie to jest ciągłe zagrożenie według McColluma. I pan szef MI5 powiedział, że oczywiście on rozumie, dlaczego ludzie mają ale do tego, że służbom przeszkadza szyfrowanie, ale posłużył się metaforą, która miała wytłumaczyć, w czym rzecz. I metafora jest następująca. Jeśli mamy pomieszczenie, w którym dzieje się coś złego, no to pomieszczenie jest zamknięte i nie widać, że się tam dzieje, tak? Ale służby mogą wystąpić o nakaz i tam wejść, a jak jest zaszyfrowane, to już nie wejdą. Powiem od razu, że ja nie jestem wielkim fanem analogowo cyfrowych metafor. Moim zdaniem, jak coś się dzieje cyfrowo, to ma charakterystykę cyfrową, jak się dzieje analogowo, to ma charakterystykę analogową. I jestem w stanie bez szyfrowania wskazać wam obszar informacyjny, który jest całkowicie niedostępny dla służb w tej chwili. I to taki, z którym służby się chyba od czasów starożytności muszą zmagać. To jest ludzki umysł. W ludzkim umyśle można przenosić masę informacji, można je przetwarzać i wydobycie ich jest w zasadzie niemożliwe. To znaczy zawsze, jeśli ten człowiek nawet bity czy torturowany coś mówi, to nie wiemy, czy mówi prawdę. I teraz dochodzę do konkluzji, do której zmierzałem. Bardzo lubię, kiedy Interpol czy inne służby wydają rzeczowe raporty z mnóstwem liczb. Bardzo lubię, kiedy Interpol, polskie służby, zagraniczne służby przedstawiają jakieś dane, które mówią o tym, że powinniśmy coś zrobić. I nie należę do ludzi, którzy powiedzieliby, nigdy tego nie róbcie, bo nie, tylko pokażcie liczby. To jest dobre pytanie. Na czym polegało te 10 tysięcy podejść zagranicznych szpiegów na serwisach networkingowych, które rzekomo miały miejsce? Nie wiemy. I dobre pytanie na przykład jest takie, okej, ile jest spraw w Polsce, w UK, na świecie, w których na przykład realnie niemożność złamania jakiegoś szyfrowania sprawiła, że stało się coś złego, że, no właśnie pytanie, czy nie można było złapać przestępcy, bo to już jest post factum, a teraz czy mogliśmy zadziałać prewencyjnie, bo to jeszcze inny problem. Mam wrażenie, że tych liczb brakuje i też mam wrażenie, że w różnego rodzaju dyskusjach na temat prywatności i służb z drugiej strony, zbyt rzadko pada argument, ej, a może moglibyście pokazać chociaż część tych liczb? Bo ja rozumiem, że służby nie mogą ujawnić z kim i co robią, natomiast szczerze mówiąc to, co chcę powiedzieć, chciałbym, żeby zostało odebrane jako pewnego rodzaju porada lobbingowa dla służb. Tak to powiedzmy. Jeśli chcecie przekonać ludzi do tego, że musicie zyskać to lub inne uprawnienie, pokażcie liczby z tym związane i najlepiej, żeby to były liczby, które da się z czymś porównać. Bo inaczej zawsze będzie można rzucić tym argumentem, że może tych liczb po prostu nie ma i ktoś by chciał sobie pogrzebać, ale nie może tego uzasadnić konkretnie. I ogólnie, jak tak spojrzę na to przemówienie szefa MI5, ono ma dla mnie charakter manifestu, w którym liczb jest bardzo mało, a które robi wrażenie, no, na pierwszy rzut oka rzeczowego wystąpienia człowieka, co do którego ja nie mam wątpliwości, że on się zna na swojej robocie, tylko że też chcąc nie chcąc prowadzi pewien lobbying i ja chętnie zobaczyłbym lobbying w wykonaniu, może inaczej, wsparty liczbami i jakimiś konkretami, które naprawdę myślę mogłyby nas przekonać, bo nie wątpię, że przynajmniej w części tej dyskusji takie mogłyby się pojawić.
No ale się nie pojawią, przede wszystkim dlatego, że większość tego typu osób, które jest silnie za tym, żeby nie było szyfrowania, no właśnie takich dowodów nie ma, bo w rzeczywistości to, że coś jest szyfrowane, wcale nie oznacza, że nie da się tych informacji pozyskać, tylko to oznacza, że trzeba włożyć większy wysiłek w pozyskanie tych informacji. To jest dla służb przecież i technologii, którą służby posiadają już możliwe. No popatrzmy chociażby na to, od czego zaczęliśmy nasz dzisiejszy odcinek, czyli od złośliwego oprogramowania. Tutaj skierujmy się od razu na rozwiązania typu Pegasus czy inne, które funkcjonują. One istnieją. Za ich pomocą można w cudzysłowie łamać szyfrowanie, tylko że właśnie wymaga to z punktu widzenia organizacyjno-formalnego pozyskania odpowiednich zgód, trudniejszych niż w przypadku innych form kontroli operacyjnej. Wymaga to posiadania odpowiedniej, kosztowniejszej licencji. No i wreszcie w tym przypadku wymaga to pewnej jakby priorytetyzacji, tak? No nie każdego można ze względu na te wcześniejsze ograniczenia tym Pegasusem, czy innym tego typu rozwiązaniem potraktować. No a też z drugiej strony właśnie jeszcze mamy Apple czy Google, które aktywnie walczą z tym, żeby tego typu działania, nie tylko ze strony przecież służb, ale w ogóle ze strony złośliwego oprogramowania, bo skąd ja mam wiedzieć, czy to jest dobre złośliwe oprogramowanie, znaczy dobre w sensie wykorzystywane służbowo i w zgodzie z prawem danego kraju, czy niedobre złośliwe oprogramowanie, czytaj Emotet, atakuje mój telefon, który tam ja tworzę, tak, i rozdaję innym osobom do korzystania. Poza tym przykład ataku na specjalne, dedykowane do komunikacji przestępczej telefony mieliśmy nie dalej jak 2 czy 3 tygodnie temu, gdzie cała instytucja została stworzona po to, żeby przestępcom takie telefony i oprogramowanie rozdystrybuować, a wszystko było podsłuchiwane i koniec końców też zostali źli ludzie korzystający z tego zawinięci, więc jak się chce, to można, tylko trzeba trochę popracować. No, sorry, ludzie korzystają z szyfrowania, bo technologia się rozwija. Ja nie rozumiem, dlaczego służby nie mogą korzystać z bardziej zaawansowanych metod inwigilacji, tak, czy prowadzenia swojej kontroli operacyjnej i swoich działań, tak samo jak reszta rynku technologicznego. No, po prostu muszą się wziąć do roboty. To zawsze był wyścig kotka z myszką, myszki z kotkiem, no i chyba takie mamy czasy. Natomiast no, pójście na łatwiznę w stylu, a nie będziecie mieli szyfrowania, no to moim zdaniem jest zdecydowanie błędne podejście, które naraża inne aspekty, może nawet czasem ważniejsze aspekty życia niż ta praworządność, którą mając ten brak szyfrowania służby chcą chronić, tak? Czy też może nie praworządność, tak? Bo to nie jest takie widowiskowe. Ochronę przed terroryzmem, to jest ten słowo wytrych, albo ochronę przed dziecięcą pornografią, tak? To są te dwa argumenty, które są używane.
Tak, akurat w przemówieniu, które przywołuję, właśnie to było, te dwie rzeczy, czyli terroryzm i pornografia dziecięca, no i jeszcze serious criminals.
To jest MI5 bingo, czy też w ogóle służby specjalne bingo, można byłoby powiedzieć. Tak,
i wreszcie tam nawet zdarza się, jest takie zdanie w tym przemówieniu, że szyfrowanie nie powinno być fałszywie prezentowane jako prywatność lub bezpieczeństwo, w tym sensie. Opinia publiczna potrzebuje, aby firmy technologiczne znalazły rozwiązania, które będą zarówno dobre dla prywatności, jak i dla bezpieczeństwa. I to jest w ogóle już takie trochę myślenie magiczne trochę.
Tak. No to będzie służbowy backdoor, tak? To jest też coś, o czym od lat służby mówią i co jest równie kretyńskim pomysłem. Może w ogóle powinniśmy zrobić osobny odcinek na temat tego typu podejść organów ścigania czy służb do naruszania prywatności. I tu przy okazji moglibyśmy się też odnieść do akcji Panoptykonu, która niedawno miała miejsce, też skomplikowany i długi temat, który ma swoje plusy i swoje minusy, ale to zdecydowanie potrzebowalibyśmy na to osobnego odcinka, a czas naszych 30 minut dobiega końca, więc może tak anarchistycznie spróbujemy jakoś zakończyć, pozostając, bo jak rozumiem, ty też w sprzeczności do wyrażonych przez pana z MI5 poglądów. Znaczy,
tak, no,
ja zdecydowanie jestem w opozycji.
Dla mnie poglądy są właśnie na zasadzie dajcie nam backdoora. Tak? I to mi trochę przypomina, jak kiedyś pisaliśmy o tym, że kluczyki do szafek na budowach i wielu maszyn budowlanych są jednakowe wszędzie. Po to, żeby pracownikom, którzy je gubią, dawać kolejne i nie, bez potrzeby dorabiania. Takie mam skojarzenia. Zdaję sobie sprawę, że to też jest analogia na wyrost, ale jeśli już takimi się porównujemy, posługujemy przy tej całej debacie, no to może tak. Nie chcę kluczyków jednakowych dla wszystkich, wolałbym mieć swój osobisty.
To teraz jakaś puenta na koniec.
Tak więc mamy tym samym już pomysł na kolejny odcinek, który się urodził, kto by pomyślał, z przemówienia szefa MI5. W tym odcinku będzie też można omówić to, jak wyglądały inicjatywy Unii Europejskiej w zakresie szyfrowania, bo pewna rezolucja się pojawiła w roku 2020, a niedawno mieliśmy przyjęty jeszcze kawałek prawa dotyczący ochrony dzieci i młodzieży w internecie i to też w sumie można będzie o to zahaczyć przy okazji.
Tak.
Ale to już kiedyś, a na dziś, ponieważ mija nasze pół godziny, możemy powiedzieć dziękujemy wam bardzo, do usłyszenia.
Cześć.